Ta wojna trwa już 666 dni i mi się ulało. Moi drodzy, to be exact, 666 dni to było 2 dni temu, ale nie miałem czasu, bo wiecie, przygotowania święta i tego typu rzeczy. Natomiast tak, 666 dni, chociaż wielu mówiło, że ta wojna potrwa 3 dni, albo 7, albo 30, albo 6, albo 60. No, 60 to niewielu mówiło, a trwa już 666. I obawiam się, że może potrwać drugie tyle, no ale to jest temat na osobne rozważania. Tymczasem, co się dzieje na froncie, bo my tutaj już myślimy o świętach, Ukraińcy w sumie też, bo Ukraińska Cerkiew Prawosławna postanowiła przenieść święta Bożego Narodzenia z 7 stycznia na 24. To szlachetnie, znaczy jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Fakty są takie, moi drodzy, że wszystkie tego typu dywagacje nie mają żadnego znaczenia, ponieważ 25 grudnia jako Dzień Narodzin Chrystusa został wybrany dlatego, że tego dnia dzień wyraźnie się wydłuża. 22 grudnia jest dłuższy od 21 grudnia o 10 sekund, to nie bardzo widać. 23 grudnia też nie bardzo widać, że się wydłuża, ale 25 grudnia jest minutę dłuższa od 24 grudnia, stąd też tysięcy lat niezależnie od religii czczono ten dzień jako Dzień Narodzin Słońca Boga Ewa. Robiłem o tym odcinek 3 lata temu, także tam was odsyłam. W związku z tym to, żeby obchodzić Święta Bożego Narodzenia 7 stycznia, to jest oczywiście aberracja wynikająca z różnic kalendarza, którego używa rosyjska cerkiew prawosławna względem tego, jak on jest prawdziwy. No ale znowu, mniejsza o to. To, co jest ważne, to co się dzieje na froncie. A co się dzieje na froncie? Na froncie dzieje się jak zwykle dużo, ale front przesuwa się mało. Orki weszły do Bogdanówki. Bogdanówka to jest wieś pod Bachmutem, na północ od Bachmutu dokładnie. I w tej Bogdanowce się toczą walki w tej chwili. To znaczy, że w ciągu ostatniego tygodnia, zdaje się, czy dwóch, w tym miejscu front się przesunął o cały kilometr. A przypomnijmy, przecież trwa wyraźnie, ewidentnie rosyjska ofensywa od 2 miesięcy. No i przyniosło na razie tyle, że przemielonych zostało kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich obywateli, którzy poszli walczyć za rodzinę, za ojczyznę, bronić ojczyzny przed natowsko-gejowsko-zachodnim spiskiem, który chce zniszczyć Rosję i odebrać jej ropę. No i ta ofensywa się posuwa w równym tempie, co rozpoczęta w czerwcu, już zakończona ofensywa ukraińska. Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili absolutnie dominuje na polu boju obrona, po obu stronach zresztą, bo obie strony, jak się okopały, pola minowe rozrzuciły. Obie strony mają drony, dzięki którym można z wyprzedzeniem obserwować posunięcia przeciwnika. Ukraińcy mają więcej motywacji i trochę nowocześniejszy sprzęt. Kacapy mają dużo, dużo mięsa, którym zarzucają pole boju. W związku z tym linia frontu stoi i ani ofensywa z jednej strony, ani ofensywa z drugiej strony nie ma wielkich szans powodzenia. Za to bronić się można z powodzeniem i o ile rosyjska obrona jakby wytrzymała napór ukraińskich wojsk, który też był rozdzielony na kilka kierunków ataku, w związku z tym może to był błąd, może powinni Ukraińcy skupić się bardzo mocno na jednym kierunku, nie wiem. Fakty są takie, że przesunęli front o 17 km dzięki swojej potężnej ofensywie, która trwała 5 miesięcy. Tymczasem Kacapia od 2 miesięcy prowadzi swoją ofensywę i front przesunęła o kilometrów, zależy się od miejsca na froncie, ale od kilkuset metrów do 3 km. Także taka sytuacja. Co dalej? Pod Marinką i Awdijewką, czyli tymi przedmieściami Doniecka, powstały tak zwane drogi śmierci, czyli drogi zawalone zniszczonym rosyjskim sprzętem, który próbuje wziąć oba miasta. No, z tą Marinką to generalnie Marinka została wzięta, a Awdijewka nie. W Awdijewce toczą się walki uliczne. W Awdijewce sytuacja jest kiepska, ale stabilna, aczkolwiek oczywiście jeżeli, bo w tej chwili około 40% rosyjskiego wysiłku idzie na to jedno małe miasteczko i prędzej czy później oni tę Awdijewkę oczywiście wezmą, bo nie ma cudów, nawet jak się wysyła na front niewyszkolonych ludzi, którzy byli jeszcze wczoraj sprzedawcami samochodów, albo piekarzami, albo murarzami, no to muszą być potężne straty. Niemniej jednak oni są w stanie przesuwać front po prostu zwykłym naporem masy swojej. Poza tym kacapy weszli do Stiepowoje, to jest na północ od Awdijewki, czyli jakby otaczają powolutku Awdijewkę od północy. No i mówię, to jest kwestia czasu. Jedyne pytanie brzmi, ile mięsa będzie w stanie Putin rzucić, żeby tę Awdijewkę zdobyć? My już wiemy, obserwując sytuację na froncie, że nie ma takiej liczby martwych rosyjskich żołnierzy, która by spowodowała u Putina zmianę zdania a propos zmiany taktyki, ponieważ gdyż Rosja zawsze tak walczyła, moi drodzy. Zawsze prędzej czy później dochodziło do zasypywania frontu mięsem, mielenia tego mięsa na froncie, aż uda się przesunąć jakby linię frontu dalej. Tak było podczas I wojny światowej, II wojny światowej, no i tak jest teraz. Także, znaczy, tak było też wcześniej, ale to już mniejsza o to. W każdym razie zero zdziwienia, że stosują taką taktykę i ona jest o tyle skuteczna, że no, siłą rzeczy prędzej czy później uda się w ten sposób zdobyć kolejne miasto, zrujnowane zresztą, przełamać linię frontu, może nawet jak się odpowiednio dużo mięsa nasypie, a Rosjanie mają gigantyczną zdolność do cierpienia błędów swojej władzy, bo jakby są mistrzami w przystosowaniu się, ale także w tłumaczeniu sobie, że po prostu tak musi być i taki nasz marny los. I tak dalej, i tak dalej. Więcej o tym za parę dni powiem. Co dalej? Dalej nasilają się walki pod Kupiańskiem, to jest w obwodzie charkowskim, na granicy z obwodem ługańskim. Ewidentnie chcą przesunąć front do rzeki Oską. No, jak na razie bez wielkich sukcesów. Niemniej jednak, znowu, jeżeli rzucą wystarczająco dużo mięsa, to się może udać prędzej czy później. Tymczasem Ukraińcy dokonali nowego, rekordowego wyczynu w trakcie tej wojny. Mianowicie wzięli jednego patriota, postawili go blisko frontu pod Chersoniem i w ciągu, znaczy nawet nie jednego dnia, tylko naraz strącili trzy myśliwce Su-34. Nowoczesne myśliwce dosyć. Takich strat rosyjska armia naraz to jeszcze nie miała, żeby naraz stracić trzy myśliwce. No ale teraz ktoś może powiedzieć, zaraz, to stracili tam setki czołgów, dziesiątki czołgów jednego dnia i co nagle trzy myśliwce Su-34 to jest dużo? Tak, bo tych Su-34 zbudowano 150. I z tych 150 drogich, jak na Rosję, nowoczesnych myśliwców, trzy zostały zestrzelone naraz. Także to jest naprawdę potężny cios w rosyjskie lotnictwo. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że Ukraińcy, jak już mówiłem, wzięli Patriota, jedną ciężarówkę, nie? Na której są zamontowane systemy Patriot, postawili ją bardzo blisko Chersonia i jak się pojawiły te myśliwce, to je po prostu zestrzeli, oczywiście Patriot zaraz uciekł. No i sytuacja jest taka, że to ewidentnie wskazuje na to, że szykowali się na taki strzał. Oczywiście znowu, to nie spowoduje, że Rosja się podda, czy że siła rosyjskiego lotnictwa została złamana i tak dalej. Oczywiście, że nie. Chodzi po prostu o to, że dostali kolejny Rosjanie taki wizerunkowy, ostry strzał w pysk. No i to jest też znaczący krok, a z takich znaczących kroków, takich ziarenek się przesypuje klepsydra, aczkolwiek tych ziarnek się musi przesypać bardzo, bardzo dużo oczywiście. A propos samolotów, to Holendrzy już zapowiedzieli przekazanie i Estończycy także F-16 dla Ukrainy. Ukraina ma do końca do końca przyszłego roku ma dostać 18 F-16. No bo 18 F-16, to nie jest dużo, ale z drugiej strony wielki plan zbrojenia Rzeczypospolitej za czasów rządów Leszka Millera, kiedy kupiliśmy 48 F-16, Ukraina dostanie 18, to jest sporo. Oczywiście nie dość, żeby mieć przewagę w powietrzu i kontrolować sytuację w powietrzu, ale dość, żeby coś zakombinować co najmniej. Zełenski udzielił sporej konferencji prasowej, w trakcie której brzmiał dosyć szczerze, muszę przyznać, bo powiedział tak, że nie wie, ile potrwa ta wojna, dużo rzeczy się może wydarzyć, że Rosji nie udało się złamać woli oporu Ukrainy, co jest prawdą, ale nam też nie udało się przełamać frontu, co także jest prawdą. Powiedział też, że planuje zmobilizować 500 000 ludzi, 500 000 Ukraińców, po to, żeby zrobić rotację na froncie i po to, żeby utrzymać świeżych ludzi na froncie, żeby utrzymać w ogóle linię i tak dalej. No, ale nie zamierza mobilizować kobiet. Ja uważam, że to jest potężny błąd. A po pierwsze dlatego, że kobiety to jest połowa społeczeństwa, a nawet ciut więcej, to je raz. Dwa, to jest ewidentnie wbrew równemu traktowaniu, wiecie, równe prawa i tak dalej. Kobiety też mogą przecież ginąć za Ukrainę jak najbardziej. Natomiast nawet jeśli, wiecie, wojsko jest zazwyczaj nieprzystosowane do kobiet, bo wszystko jest za ciężkie albo za duże dla nich, to jest sporo rzeczy, które kobiety spokojnie w armii mogłyby robić, tylko trzeba by je do tej armii skierować. W każdym razie, mówiąc trochę pół żartem, trochę ironicznie, a jednak trochę serio, nie ma żadnego powodu, skoro jesteśmy za równością, żeby kobiety nie jechały na front i nie walczyły za własną ojczyznę. Tak swoją drogą. Tym bardziej, że jak Zełenski chce zmobilizować 500 000 mężczyzn w tej chwili, gdzie około 1 000 000 jest albo było pod bronią w ostatnim czasie, no to zaraz mu się mogą skończyć mężczyźni zdolni do walki, więc jakby sięgnięcie po kobiety jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem. Tym bardziej, że Ukraina w tej materii ma spore tradycje, ponieważ w Armii Czerwonej było sporo kobiet, tam 15%, jeśli dobrze pamiętam. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o jeszcze kwestię Zełenskiego, to odwiedził go nasz nowy minister, nowy stary minister spraw zagranicznych, czyli Radek Sikorski, który to swoją pierwszą podróż zagraniczną odbył właśnie do Kijowa. No dobrze, dobry wybór. Dobrze, że nasz nowy premier pierwszy, gdzie pojechał, to do Brukseli, a nie do Kijowa. Natomiast minister spraw zagranicznych jak najbardziej w sam raz pierwsza podróż do Kijowa pasuje. Nie wiemy, o czym panowie gadali za bardzo oczywiście, natomiast ten pewnie chodziło o to, żeby tutaj zadzierzgnąć nowe relacje z nowym rządem. Dość symptomatyczne jest to, że Zełenski po wszystkim napisał tweeta, na którym mówi, że bardzo dziękuję Sikorskiemu za odwiedziny, że tutaj z naszymi przyjaciółmi z Polski razem tutaj budujemy silniejsze więzy i tak dalej i bronimy Europy i te sprawy. Czyli napisał jak najbardziej pozytywnie, grzecznie, uprzejmie, ale bez tej bezbrzeżnej miłości, która była półtora roku temu, co charakterystyczne. Co dalej, moi drodzy? A właściwie co wcześniej, bo jeszcze zapomniałem dodać, że Zełenski w trakcie konferencji prasowej powiedział, że ofensywa Ukrainy się zatrzymała, nie udało się przełamać frontu, ponieważ Ukraina nie ma przewagi w powietrzu. Co jest dosyć zgrabną odpowiedzią, bo z jednej strony sugeruje Zachodowi, że to naprawdę te myśliwce by się przydały w końcu. Z drugiej strony nie ma tutaj mowy o załóżnym i ewentualnych jego błędach, czyli Zełenski jakby nie chce publicznie nakręcać tego sporu, który prawdopodobnież według źródeł, że tak powiem, toczy się między nimi. No jest także stwierdzeniem faktu. Nie? Oczywiście jakby Ukraina miała teraz 100 F-16, to by nie oznaczało, że to jest jakieś wunderwaffe, które spowoduje przełamanie frontu. Oczywiście, że nie. Natomiast byłoby jej na pewno łatwiej. Po raz kolejny pytano go także o wybory ukraińskie, bo parlamentarne już powinny były się odbyć, a prezydenckie powinny się odbyć w terminie konstytucyjnym w marcu. 31 marca były poprzednie wybory 19 roku, więc 31 marca najpóźniej powinny być nowe wybory prezydenckie. Oczywiście zgodnie z ukraińską konstytucją tak długo trwa stan wojenny, tak długo wyborów być nie może. I dokładnie to powiedział Zełenski. No więc tutaj jakby zero zdziwienia. Nie wiem, czemu go ciągle o to pytają, ale no okej. W każdym razie, póki trwa wojna, wyborów nie będzie. Koniec, kropka. Ja nie wiem, czego ludzie nie rozumieją. Natomiast, jak jesteśmy w tematach powietrznych, albo zahaczyli o tematy powietrzne, moi drodzy, Jewgenij Prigożyn, nie wiem, czy pamiętacie takiego pana jak Jewgenij Prigożyn. Natomiast pan Jewgenij Prigożyn, jest spore śledztwo, spory artykuł Wall Street Journal a propos tego, jak został zlikwidowany Jewgenij Prigożyn. Jewgeni Prigorzyn to był ten od boje pripasy, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, nie? W każdym razie akcja jest taka, że oczywiście to ten tekst był napisany na bazie informacji ze źródeł i tak dalej i wiecie, nie ma nic w 100% pewnego i te sprawy. Niemniej jednak według tego, co napisało Wall Street Journal, to odbyło się w ten sposób, że przyczepili mu małą bombkę pod skrzydłem samolotu w trakcie kontroli samolotu przed lotem. No jak samolot znajdował się na wysokości 8000 metrów, to ta mała bombka sobie wybuchła, urwała kawałek skrzydła i potem samolot zgodnie z przewidywaniem spadł się, roztrzaskał o ziemię. Prosta robótka, bo mały samolot, mała bombka, łatwo to było szybko ukryć i tak dalej. Tutaj nic nowego. No? W sensie wiedzieliśmy, że Prigorzyn został strącony. Pytanie tylko było, czy to była rakieta obrony przeciwlotniczej, czy jakaś bomba, czy coś takiego, nie? No bo raczej nie granat w środku, bo Putin mówił o tym granacie, a filmik z samego wybuchu widać wyraźnie, że samolot jest w całości, tylko ma ułamane skrzydło i korkociągiem leci w ziemię. Jakby tam w środku wybuchł granat, to byłby rozerwany w powietrzu, no ale wiadomo, że on bez przerwy kłamie. Mnie osobiście w tym tekście zainteresowało coś zupełnie innego. Mianowicie pan Patruszew. Patruszew, który jest szefem kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, wcześniej był następcą Putina na urzędzie, no, na stanowisku dowódcy KGB, czy tam FSB, jak kto woli. No i oczywiście KGBszczyk od połowy lat 70., tak samo jak Putin. Panowie się znają jak łyse konie i te sprawy. I chodzi o to, że to, że to wszystko zorganizował Patruszew i Putin był na bieżąco informowany, jak przebiegają przygotowania, tu też to nie ma nic z tym dziwnego. To, co było ciekawe, to, że Patruszew mówił Putinowi od dawna, że trzeba Prigorzyna zlikwidować, ale też z drugiej strony, że fakt, że Wagnerowcy nie dostawali amunicji, był zamierzony, w sensie takie działanie było zamierzone po to, żeby, taka jest sugestia w tym tekście i mi się wydaje prawdopodobna, żeby Prigorzynowców, żeby Wagnerowców sprowokować do rebelii, żeby się ich pozbyć, bo Prigorzyn był zwyczajnie niewygodny. Zbyt był obeznany w mediach, zbyt miał dużo troli, którzy podbijali jego posty, zbyt wielu Rosjan zaczęło na niego patrzeć jak na kogoś, kto mówi jak jest. No mówi jak jest, chłopak, nie? W związku z tym zrobił się po prostu niebezpieczny i należało się go pozbyć. I odcięcie go od bojeprypasów właśnie służyło temu, żeby z jednej strony Wagnerowców więcej ginęło na froncie, oni też dostawali najbardziej gówniane odcinki frontu, najtrudniejsze misje, żeby ginęli szybciej, no ale też prawdopodobnie właśnie, żeby ich sprowokować do tego, żeby się jakoś zbuntowali, żeby można było się ich zwyczajnie pozbyć. To je raz. Druga rzecz, co jest dla mnie osobiście ciekawa w tym wszystkim, znaczy tu też zero zdziwienia, ale to jakby potwierdza wszystko, co myślałem, że wiem. Mianowicie to, że Rosją rządzi kilku KGBistów, wiadomiks, no i że jednym z tych kilku z kręgu wewnętrznego jest Patruszew i że gdyby ktoś miał zastępować Putina, bo na przykład, nie wiem, nóżka mu się powinie, no to właśnie mógłby być on. Przy czym mało jest prawdopodobne, że Patruszew zamachnąłby się na swojego pryncypała, natomiast gdyby Putin zszedł w sposób naturalny, no to w tym takim układzie Patruszew jak najbardziej, skoro on jest zaangażowany w najtajniejsze i najbardziej ważne operacje, aczkolwiek likwidacja Prigorzyna była mało tajną operacją, bo jakby wszyscy od razu wiedzieli kto, dlaczego i po co, nawet nie mając dowodów, po prostu każdy się domyślił, bo to było zbyt oczywiste. Też możliwe, że takie właśnie miało być. Natomiast charakterystycznym jest też to, że Putin postanowił pozbyć się Prigorzyna w maksymalnie widowiskowy sposób po to, żeby wszystkim pokazać, że car jest tylko jeden, że możesz mieć swoje zdanie, możesz nawet mówić głośno swoje zdanie, ale musisz być przygotowany na to, że twój samolot spadnie z nieba któregoś dnia. Tak czy inaczej, znowu, tekst Wall Street Journal, nic nowego, aczkolwiek jest tam parę smaczków, rzućcie okiem, polecam w każdym razie. Z innej beczki, nazwijmy to z kącika nowości totalitaryzmu w Rosji zamknięta zostaje Wikimedia. I teraz nie mylić Wikimedia i Wikipedia. Wikipedia to każdy wie co to jest, a Wikimedia to jest fundacja, która zajmuje się zarządzaniem Wikipedią. Zbieranie na nią pieniędzy, utrzymywaniem ludzi, tych tam recenzentów, tych, którzy tam trzymają serwery i tak dalej. W każdym razie fundacja Wikimedia w Rosji została uznana za organizację no, niepożądaną i się musi zawijać. Przy czym serwery Wikipedii i tak są w Stanach. Więc póki co w Rosji Wikipedia będzie dostępna, no ale będzie trudniej rosyjską jej wersję edytować, ponieważ ci, którzy piszą Wikipedię w Rosji po rosyjsku, no teraz będą mieli trudniej i nie będą mogli zbierać pieniędzy, a widzicie, co jakiś czas na Wikipedii wyświetlają taką reklamę, że tam daj donata na wiki w fundację Wikimedia. No i teraz sytuacja jest taka, że dlaczego Putin bierze się za Wikipedię? A on dlatego, że Rupedia nie wyszła, nie odpaliła za bardzo, nikt by nie był zainteresowany, a na Wikipedii artykuły są pisane w sposób neutralny i jakby nie przystają do rosyjskiej wizji rzeczywistości, a w związku z tym są źródłem niezależnej od władzy informacji, stąd też trzeba ją zlikwidować. Jak jesteśmy przy Wikipedii, to na polskiej Wikipedii dowiedziałem się, byłem wczoraj, moi drodzy, że mam pierwsze w historii mojej działalności cytowanie na Wikipedii. Napisał do mnie Jeremi, że napisał artykuł na polską Wikipedię o atomowym ogrodnictwie i tam jednym ze źródeł jest książka Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii. Dziękuję bardzo, kłaniam się serdecznie, polecam zajrzeć na ten artykuł. No a przy okazji polecam też kupić sobie moją książkę Wiadomix, nie zarobierzą polska książka. A jeżeli chodzi o moje występy z książką, to w styczniu i w lutym póki co potwierdzone występy mam w Gdańsku, Elblągu, Kętach, Bytomiu, Nowym Tomyślu i Świdnicy. No, szczegóły później, bo to i tak pierwsze co w Gdańsku w klubie 170 stycznia, to dopiero za 3 tygodnie ze spokojem zdążycie się zorientować, jak wam to wrzucę pełną listę za tydzień albo za dwa. Tak czy inaczej szykujcie się raz jeszcze. Gdańsk, Elbląg, Kęty, Bytom, Nowy Tomyśl i Świdnica. Co dalej? Rosyjska Izba Skarbowa prosi pięknie obywateli rosyjskich, żeby poinformowali rosyjską skarbówkę, czy mają jakieś zagraniczne konta, ile mają na nich pieniędzy, a także czy w zeszłym roku przebywali za granicą, jeśli tak, to ile. Wiecie, jakiekolwiek informacje podawane rosyjskiej władzy będą użyte przeciwko tobie, nie mogą być, tylko będą. Nie, żeby, wiecie, w naszych krajach dzielenie się skarbówką zbyt dużą liczbą informacji było korzystne, ale w Rosji tym bardziej. To jest po prostu pchanie się w gips. Wiadomo, jak ktoś ma konto zagraniczne, to znaczy, że może jest zagranicznym agentem, może wojny nie popiera, może majątek wywozi z kraju. Tym to się lepiej zainteresować, bo to ktoś taki jest niewyraźny. Swoją drogą, żeby przyznać się przed rosyjską skarbówką, że ma się zagraniczne konto i że w zeszłym roku było się, no powiedzmy, we wrześniu w Gruzji przez miesiąc, uciekając przed mobilizacją, no to jest, to trzeba być takim samym frajerem jak to, żeby pójść do wojenkomatu, jak rozdawali papierowe powiedzki i jechać na front. No i w temacie konsekwencji wysyłania mięsa na front, bo o tym mieleniu mięsa dużo mówię. Moi drodzy, w Republice Tuwy i Buriacji sprzedaż mieszkań skoczyła trzykrotnie. Sprzedaż mieszkań skoczyła trzykrotnie, nowych mieszkań oczywiście. Dlaczego? No dlatego, że ci ludzie wreszcie mają pieniądze na te mieszkania. Dlaczego mają pieniądze na te mieszkania? No bo zarówno Tuwa, jak i Buriacja jest potężnie nadreprezentowana, jeżeli chodzi o liczbę zmobilizowanych, ale także jeżeli chodzi o liczbę tych, którzy zginęli na froncie. No obie to są bardzo, bardzo biedne regiony rosyjskie. Tuwa jest w top 3 czy top 5 najbiedniejszych w ogóle. Muszę sobie odświeżyć moją tabelkę w Excelu, to wam przedstawię za jakiś czas nowe zestawienie, bo Mediazona w dalszym ciągu zlicza liczbę poległych Rosjan, dojeżdżają do 40 tysięcy ludzi, których nagrobki lub informacje o pogrzebach zostały potwierdzone, czyli w rzeczywistości ich jest kilka razy więcej. No i oczywiście ja to sprawdzam na bieżąco za jakiś czas, No i w dalszym ciągu Tuwa, Buriacja, Dagestan, no przodują potężnie. Więc teraz tak, jak gościu ginie, a rodzina dostaje 5 baniek rubla, to za te 5 baniek rubla może kupić mieszkanie. Jak całe życie wynajmowali mieszkanie, bo mieszkali z rodzicami, no to jak tatoś zginął, ale oni mają teraz hajs na mieszkanie, to zaraz je kupują. Tak samo jest z rodzinami tych żołnierzy, którzy jeszcze żyją. No bo jak oni zarabiają 11-krotność pensji minimalnej, czyli pieniądze, których nigdy by normalnie nie zrobili, to zaraz ich żony się rzucają na banki, biorą kredyty na mieszkania jak najszybciej, żeby tylko kupić mieszkanie, tym bardziej, że one szybko drożeją. No bo w Rosji teraz jest paradoksalna sytuacja, że z jednej strony szykuje się potężny kryzys gospodarczy, z drugiej strony mieszkań oddaje się rekordowo dużo, a ceny rosną jeszcze szybciej, no bo są te gigantyczne wypłaty dla tych, którzy są na froncie. I teraz bajer polega na tym, że w tej chwili, żeby wziąć kredyt na mieszkanie w Rosji, trzeba mieć średnio 30% wkładu własnego, no i stópki procentowe to już jest 16%. Zobaczcie, jak u nas skoczyły ceny, czy kwoty rat kredytów, jak stopy wzrosły od zera we wrześniu 2021 roku do 6% teraz, tam 5,75%, to niektóre raty potrafiły skoczyć dwukrotnie. Oni mają stópki 16% w tej chwili, ale dla rodzin zmobilizowanych, no to te stópki wynoszą tylko 8%, więc rzucają się na te kredyty jak najszybciej, żeby wziąć, póki nie zdrożeją, bo też mieszkania drożeją. W związku z tym, no to idą na to potężne pieniądze, no też na dopłaty do tych kredytów i w budżecie na przyszły rok rosyjskim przeznaczono na dopłaty do kredytów dla mobilizowanych 450 miliardów rubli, czyli 20, no powiedzmy 5 miliardów złotych. To w skali rosyjskiego budżetu oczywiście to nie jest jakoś gigantyczna suma, nie? Bo 25 miliardów złotych w przeliczeniu na rosyjski budżet to jest tak mniej więcej niecały 1% tegoż budżetu. Ale z drugiej strony spójrzcie w ten sposób, no tam 0,7% jakoś tak to będzie. Jeżeli 1% rocznego budżetu to jest pozycja z cyklu dopłaty do kredytów hipotecznych dla zmobilizowanych na front żołnierzy, no to jest bardzo szczegółowa opcja. Wiecie, ja jakby przyłączam się przynajmniej w wersji deklaratywnej, przecież nic z tym nie robię, ale jak najbardziej popieram, żeby na kulturę wydawać 1% PKB, równowartość 1% PKB i na naukę wydawać równowartość 1% PKB. Czyli w przeliczeniu na budżet to by było tam, wiecie, z 2-3% budżetu, żeby wydawać na naukę i na kulturę. Bardzo bym chciał, żebyśmy tak robili, bo jakby jesteśmy wystarczająco bogaci, żeby zacząć inwestować w naukę w naszym kraju. No i w Rosji inwestuje się w naukę, innowacje, znaczy dużo, tylko to jest rozkradane, ale te około 1% budżetu jest inwestowane w naukę i innowacje w Rosji. Oczywiście nie w szkolnictwo, tylko w naukę, nie? I teraz tyle samo mniej więcej wydawane jest na dopłaty do kredytów dla mobilizowanych, nie? Żeby ich utrzymać na froncie, żeby tam się mięsko nie rozłaziło za bardzo. No, także taka sytuacja, nie? Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowej rosyjskie ogłosiło, że wycofanie żołnierzy z frontu, rotacja ich do domu będzie możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podpisany zostanie ukaz o zakończeniu mobilizacji. Bo ten ukaz, który Putin podpisał 21 września 2022 roku o częściowej, cudzysłowie, mobilizacji, nie został nigdy uchylony. W dalszym ciągu formalnie w Rosji trwa mobilizacja. I w dalszym ciągu ludzie są na bieżąco mobilizowani, tyle że po cichu, do rosyjskiej armii. W związku z tym, ważniejsze nawet niż to, że są mobilizowani do rosyjskiej armii na mocy tego ukazu, jest to, że w tym ukazie, w punkcie zdaje się 7, jest wyraźnie napisane, że tak długo jak trwa częściowa mobilizacja, tak długo jest zakaz rozwiązywania kontraktów przez żołnierzy kontraktowych, bo te kontrakty zwyczaj były na 6 miesięcy. Wojna trwa już miesięcy, no bez mała 20. W związku z tym, równe 20 w sumie z 24 grudnia, w związku z tym, gdyby przy tym stosunku rosyjskiej armii, jaką ona ma do swoich szeregowych, którzy są po prostu mieleni na froncie, niedożywieni, nie mają bojeprypasów i tego typu rzeczy, no to ludzie dawno by się w większości z tego frontu zawinęli, nie licząc, nie wiem, jakichś dłużników, którzy nie mają gdzie zarobić pieniędzy, żeby spłacić swoje długi, no to wtedy oni, co po niektórzy, stwierdzili, że to jest dobra opcja, żeby zamiast popełniać samobójstwo, iść na front, bo tam jest przynajmniej szansa przeżyć. Niewielka, ale jest. W związku z tym, że ten ukaz o mobilizacji w dalszym ciągu działa, to nie można po zakończeniu swojego kontraktu się zawinąć. Ale jak się jest mordercą, gwałcicielem, albo kimś takim, wyciągniętym z paki do Storm Z albo wcześniej do Wagnera, to ci ludzie faktycznie po 6 miesiącach jadą do chaty. Dlaczego? No dlatego, że w więzieniach jest jeszcze więcej morderców i gwałcicieli i innych przestępców, których można byłoby wziąć na front. Jak oni by się dowiedzieli, że no, z tego frontu to się nie da wydostać, no to by się nie dali, że tak powiem, zmobilizować. Nie? Tym bardziej, że to są ludzie, którzy są obeznani z przemocą i mogliby sprawić większe problemy w armii, chętnie by uciekali i tak dalej. Więc dla nich jest nagroda za 6 miesięcy odsłużenia na froncie w postaci powrotu do domu z podpisanym aktem łaski. Natomiast dla zmobilizowanych zwykłych cywilów, ludzi, którzy żyli zgodnie z prawem i tak dalej, no to już takiej łaski nie ma. Wiadomo, że oni się tak mocno buntować nie będą. To jest 178 przykład tego, że Rosja to jest państwo, w którym jest prawo pięści, gdzie rządzi silniejszy. Jeżeli jesteś silniejszy, to masz więcej praw, bo sobie więcej możesz wyszarpać, a jak jesteś słabszy, no to nara, jesteś ofiarą, giniesz, nie? I tak to się, moi drodzy, kula. Warto tu jeszcze podkreślić, że ci więźniowie oczywiście w rosyjskich więzieniach się kończą. Wedle ostatnich podliczeń fundacji, rosyjskiej fundacji, która zajmuje się prawami osadzonych, Rosja Sidiaście, czyli siedząca Rosja, można powiedzieć, liczba więźniów w rosyjskich koloniach karnych spadła o 1/3. Jak przyznała jej prezeska w trakcie debaty na kanale YouTube'owym Nowej Gazety, Nowa Gazeta i Europa, że to jest dobrze, że się zmniejszyła liczba znajdujących się w więzieniach, ale totalnie nie tak, jak oni by chcieli, żeby to się wydarzyło. No bo oni by chcieli, żeby ludzie wychodzili z więzień, oczywiście po przejściu normalnej ludzkiej socjalizacji i tak dalej, nie? A tu są po prostu wysyłani na front, tam giną masowo. No ale znowu, Rosją rządzą ludzie, którzy mają totalnie w głębokim poszanowaniu prawa człowieka i tak dalej, więc im to nawet pasuje, że ci potencjalni, prawda, więźniowie, których trzeba by utrzymać, po prostu zginą na froncie i naraj, będzie taniej. Będzie taniej i lepiej dla wszystkich. No i znowu wracamy do tego, że z jednej strony rodziny tych zmobilizowanych, zwykłych ludzi bardzo by chciały, żeby była większa mobilizacja, żeby ich mężowie, bracia, synowie tak wrócili z frontu, a cała reszta Rosjan się od tego odcina i tak dalej, to nie jest nasz problem. To jest bardzo typowe, bo tam solidarności ogólnonarodowej nie ma, bo każdy się martwi o swój biznes, o swoje sprawy i nikt nie jest zainteresowany tym, żeby jego mąż, syn pojechał na front, żeby czyjś mógł wrócić. No hello, nie? No w każdym razie w związku z tym lata teraz po internecie filmik nagrany z okopu przez żołnierza zmobilizowanego, który w pięknych słowach pięknie bluzga Putina, Szojgu, i on jest w ogóle zaskoczony. Mówi, gdzie jest ruska armia? Gdzie jest nasza ruska armia? Nie ma ruskiej armii. No i oprócz tego jest dużo bluzgów, ale wy wiecie, że ja się brzydzę bluzgami. W każdym razie akcja jest taka, że gościu brzmi dokładnie tak, jak ktoś wydymany propagandą, który całe życie spędził przed telewizorem, dał się zaciągnąć na tę wojnę, bo wiedział, że rosyjska armia jest drugą armią świata, a w niektórych aspektach nawet pierwszą i ona ma broń, której nie analogów w Mirie, która nie ma swoich odpowiedników na świecie i po prostu ta Ukraina zostanie zdeptana, oprócz tego trzeba spłacić dług patriotyczny wobec ojczyzny, po czym trafił na front i się okazało, tak jak on sam mówi, że nie ma co jeść, boje pripasów niet, niciewo niet, no i ten, i potem znowu są te bardzo brzydkie słowa, którymi ja się strasznie brzydzę, pod adresem prezydenta, ministra obrony i tak dalej, nie? Znaczy, no, ja jestem zdziwiony, że gościu jest zdziwiony, nie? W sensie, jakby wszyscy, może nie wszyscy, ale większość ludzi spodziewała się, że armia rosyjska jest silniejsza i lepiej zarządzana według logiki, no co jak co, ale no o armię to oni tam dbają, nie? Tak się w większości ludzi wydawało przecież. Natomiast teraz się okazuje, że rosyjska armia jest równie przeżarta korupcją i równie kiepska, jak wszystkie inne gałęzie rosyjskiego państwa. No i jakby to się stało jasne w marcu, kwietniu, najpóźniej kwietniu zeszłego roku. Więc to, że półtora roku później ten gościu jest zdziwiony, że na froncie jest taki syf, logistyka nie jest w stanie zabezpieczyć rosyjskich żołnierzy w nic, no to to, że on jest zdziwiony, to ja jestem zdziwiony, że on jest zdziwiony, w dużym skrócie mówiąc. No. Kolejna rzecz, która hula po internetach, to jest tekst z New York Timesa, który to sugeruje na podstawie rozmów z źródłem, które znajduje się blisko Putina, że Putin myśli o rozmowach pokojowych. Zacznę od tego, że jak najbardziej Putin myśli o rozmowach pokojowych, tu nie trzeba żadnych źródeł, no bo akcja jest prosta. Jeżeli ogłosimy pokój tu i teraz, zamrożenie frontu tu i teraz, no to Rosja de facto tę wojnę wygrywa. No właściwie Rosja tę wojnę przegrała. Putin tę wojnę wygrywa, ponieważ udało mu się jakby zająć kawałek Ukrainy. Tych 300 czy więcej tysięcy rannych i zabitych Rosjan spokojnie można sprzedać jako cenę, którą warto było zapłacić za to, żeby wyzwolić spory kawał Donbasu i tutaj wszystko pięknie i mieć no, takie wielkie zwycięstwo z tego powodu. Przy okazji no, on tutaj może się jawić jako historyczny, prawda, wyzwoliciel ziem ruskich spod władzy faszystów i tak dalej. Więc i oczywiście wykorzystałby jakikolwiek czas zawieszenia broni, jaki by dostał, na dalsze zbrojenia, więc to w ogóle o jakimkolwiek pokoju nie może być mowy z kimś takim, ale z drugiej strony jakby jest absolutnie oczywistym, że tak, że Putin chce rozmów, przy czym do tych rozmów nie usiądzie ani szczerze, ani z zamiarem dotrzymania warunków tego pokoju, tylko po to, żeby mieć troszeczkę czasu, żeby się dozbroić. Natomiast niezależnie od tego, że to jest oczywiste, to chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. Jest to tam przedstawione jako źródło znajdujące się blisko Putina. Ktoś, kto był blisko Putina, ale już nie jest. Wiecie, ja nie jestem specjalistą kremlinologiem, orientuję się na tyle, na ile się orientuję, także mogę się mylić. Natomiast dałbym sobie mały palec obciąć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czyli w tym czasie, jak Putin przeżył wzdęcie imperialne i zaczął kręcić wojny, czyli od 2008 roku powiedzmy, nie jestem w stanie przypomnieć sobie choćby jednego nazwiska, jednego człowieka, który faktycznie byłby blisko Putina, ale go zdradził. W sensie wyniósł się z Rosji, olał wszystko i po prostu pojechał sobie gdzieś indziej żyć sobie spokojnie. Jak agent KGB, zdaje się pułkownik wtedy, Litwinienko, wyjechał do UK-a, no to dostał herbaty. To było w 2006 roku. Jakiś na przykład, nie wiem, Czubajs, który jakby uciekł sobie na Cypr niedawno. No owszem, to była figura politycznie ważna i tak dalej. I faktycznie wyjechał niedawno z Rosji, ale Czubajs przestał pełnić ważne funkcje jeszcze za Jelcyna. Czubajs nie został następcą Jelcyna. No nie wiem, że miał wielkie szanse, ale nie został następcą Jelcyna przed Putin i on sobie ułożył resztę sam. I ten Czubajs nikim ważnym już potem nie był. On po prostu miał hajs, no i tyle, i był oligarchą, ale absolutnie nie był kimś blisko Putina, kimś, kto byłby dopuszczony do jakiejkolwiek tajemnej wiedzy przecież, nie? I teraz Bayer jest taki, że nie wiem, Możliwe, że ktoś taki jest, tylko ja jestem po prostu za głupi, żeby takie rzeczy wiedzieć. Albo też możliwe, że to jest faktycznie ktoś, kto był blisko Putina, ale w sumie nie blisko Putina, tylko blisko doradcy Putina i tak dalej, który tam, prawda, gdzieś tam coś tam słyszał, bo kiedyś tam, nie wiem, kawę przynosił na Kremlu, nie? No to ktoś taki to pewnie się z Rosji wydostał w ciągu ostatnich kilkunastu lat, albo nawet niedawno, jak się zaczęła wojna, takich ludzi jest po prostu wokół Putina tysiące. Ale realny, wewnętrzny krąg, który go otacza, no to jest mafia przecież, to jest wąska mafia, ludzi, którzy się znają jak łyse konie, którzy albo się poznali jeszcze w KGB, albo zaczęli robić biznesy w latach 90. No i tam by, no, żaden z nich nie zdradził raczej, nie? Bo wiedziałby doskonale, że za to, żeby tam opowiedzieć jakieś historie do tekstu, które wcale nie są jakoś specjalnie przełomowe ani podniecające, no ryzykuje tym, że go dojadą po prostu, nie? I to bardzo szybko i bardzo sprawnie. Natomiast jeżeli już mamy rzucać jeszcze jakieś podejrzenia, może, a może któryś jednak, to jedyny, który mi przychodzi do głowy, to jest Władysław Surkow. Władysław Surkow, który był szarą eminencją Kremla, on jeszcze u Jelcyna robił pod koniec jego kadencji, a potem był szarą eminencją u Putina, był wicepremierem Rosji, był asystentem Putina aż do 2020 roku, czyli był jakby w tym wąskim gronie, które podejmowało decyzje w Rosji. No ale przede wszystkim Surkow był człowiekiem, który miał nieformalny wpływ, no bo przede wszystkim w Rosji to, czy jesteś premierem, prezydentem, czy szefem parlamentu, czy coś, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, kim jesteś w odniesieniu do Putina. Jakie masz prywatne kontakty z Putinem. No bo zwróćcie uwagę, były prezydent, wicepremier aktualny i wiceszef tej Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiej, w sensie Dmitrij Anatolijewicz Miedwiediew, jest nikim w tym systemie, mimo że formalnie zajmował wszystkie najwyższe stanowiska. Możliwe, że on nawet nie wiedział o tym, że będzie wojna tego dnia, kiedy się zaczęła. Natomiast Surkow był wewnątrz, ale od 2020 roku już nie jest. Przyszedł niejako na emeryturę. Surkow to jest gościu, który wymyślił pojęcie suwerennej demokracji, czyli tego, co jest w Rosji, czyli udajemy, że są wybory, ale wszyscy wiedzą, jak jest. Surkow to jest gość, który w ogóle wpadł na pomysł, najpewniej on wpadł na pomysł stworzenia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, więc to jest faktycznie gość mocno w to wszystko umoczony. No ale też z drugiej strony, w związku z tym, że jest mocno w to wszystko umoczony, on jest objęty sankcjami, ma zakaz w ogóle wjazdu na Zachód, nie? Oczywiście mogę sobie wyobrazić, że Surkow wsiadł w samolot, poleciał sobie na wakacje do Turcji, tam spotkał się z dziennikarzami New York Times, a im opowiedział, ale gdyby to był Surkow, to miałby na pewno coś ciekawszego do powiedzenia niż to, że Putin to chciałby prowadzić rozmowy pokojowe. Więc to brzmi trochę jak tekst napisany, że ja nie uważam, że New York Times wymyślił sobie tę historię, ale myślę, że albo tym człowiekiem blisko Kremla był właśnie jakiś urzędnik 10 rzędu, albo też ten, to jest historia, albo ktoś, kto się tak przedstawiał, okłamał, że tak powiem, New York Timesa w ten sposób, albo coś ten deseń, bo to ani nic tam wybuchowego w tym tekście nie ma, ani też nie jestem w stanie jakby wyciągnąć teraz z głowy kogokolwiek, kto by w ciągu kilkunastu ostatnich lat z najbliższego okręgu Putina wyszedł. Zrobił to publicznie i jeszcze Putina oskarżył o to, że jest złym człowiekiem i tak dalej. No, nie jestem w stanie kogoś takiego sobie przypomnieć, no bo jak mówię, z mafii się wychodzi tylko nogami do przodu. No a z rosyjskich okopów gdzieś tam głęboko na wschodniej Ukrainie również się wychodzi tylko nogami do przodu, chyba że byłeś mordercą, gwałcicielem, to wtedy spokojnie się wracasz do chaty, możesz gwałcić, mordować dalej, trafić do paki i wrócić na front. I tak samo ten żołnierz, który nagrał ten film, o którym mówiłem, który jest na okładce tego odcinka, jakby go dojechali za te brzydkie słowa, które powiedział i skazali go za dyskredytację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, trafiłby do więzienia, to następnie z tego więzienia mógłby się zaciągnąć na front jako członek oddziału Sztorm Z i po 6 miesiącach byłby wolny. Więc może o to mu chodziło, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no to co gościu mówi, jakby to jest nic nowego, a dla mnie osobiście cenne w tym jego nagraniu jest to, że on jest autentycznie zszokowany, że takie rzeczy są w Rosji możliwe. To dużo mówi o tym, co się dzieje wewnątrz Rosji i wewnątrz głów samych Rosjan. Natomiast, moi drodzy, w tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli słuchacie mnie, no już w Wigilię, to mnie raczej nie zdążycie wysłuchać, bo przecież za godzinę, dwie będziecie pewnie siadać do stołów, ci co siadają, a ci co nie, to pewnie nie. Natomiast, moi drodzy, ja wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Narodzin Słońca. To tyle, a teraz cześć.